Wiecie, te cztery poprzednie dni, dzisiejszy piąty, niedziela, to co jutro, pojutrze, nie spędzamy tego czasu w naszej społeczności, zbierając się o 6 rano tutaj, mówiąc o czystym sercu, realizując, nie wiem, jakąś liturgię, która ma dać nam nastrój, że coś. Ja wierzę, że naprawdę pozwalamy się jako wspólnota prowadzić Duchowi Świętemu i wierzę, że Duch Święty przez te cztery, piąty dzień dzisiejszy, jutro i pojutrze będzie działał w nas ku temu wołaniu: spłuż serce czyste we mnie. Amen. Pragniecie tego? Ja jestem często zmęczony moim starym sercem. Się bez przerwy odzywa. I chcę być nowym człowiekiem, którego On będzie przemieniał, którego będzie ciągle przemieniał, ciągle odnawiał. Nie chcę się zadowolić tym, że kiedyś było gorzej, teraz jest lepiej. Chcę się zadowolić tym, że ciągle mogę być blisko Pana. Amen. To jest to, o czym mówiłem. Wiecie, i teraz to, co przeszliśmy, to nie jest jakieś po prostu takie koło, no przeszliśmy fajnie, teraz życie wróci do normy. Jeżeli szczerze wchodziłeś w to, co tu się działo przez te dni, to chcę ci coś powiedzieć. To, co głosiliśmy, to, co śpiewaliśmy, to, co czytamy w Biblii, usłysz mnie teraz, my naprawdę w to wierzymy. Co ty na to? Amen. A to oznacza, że dając się prowadzić przez te dni Panu, wystąp śmiało i wołaj, ponieważ to On przez swojego Ducha powiedział, że kiedy ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem, i kiedy ten lud będzie się modlić i będzie szukać Jego oblicza, chyba nie ma głębszej definicji szukania Bożego oblicza właśnie niż post, modlitwa, niż odłączenie się dla Pana. I też Bóg powiedział, i odwrócą się od swoich złych dróg, czyli te złe drogi, jak zauważyliśmy, nie są wynikiem często naszej pomyłki, ale właśnie tego, że coś nie tak jest z naszym wnętrzem, z naszym sercem. Jakie złe drogi miał Dawid i musiał zawołać do Boga: Boże, potrzebuję nowe serce. Ale Bóg nie powiedział, jak to zrobicie, to będzie fajnie. Idźcie do domu i nie wszystko będzie tak, jak było. Ale Bóg nas zachęcił jakby do tego, aby do Niego wyjść i powiedział, a teraz, kiedy to się stało, to ja wysłucham z niebios, odpuszczę wasze grzechy, uzdrowię ziemię. Innymi słowami, ja wysłucham z niebios, dokonam cudów pośród was, a wasze otoczenie zakwitnie moim błogosławieństwem. Wierzycie w to? Kto w to wierzy? To jest po to, żeśmy przeszli. Amen, oddajmy Mu chwałę. To jest po to, żeśmy przeszli. Nie po to, żeby odprawić coś. No i teraz odprawione i skończymy. I nie było kotleta, a teraz będzie. Cała przygoda. Nie. Ja wierzę, że jest coś więcej w tym wszystkim. Pastor Bogdan mówił o sercu tym ludzkim, tym kardio, że bije, zdaje się, pastorze, wiedzieliśmy, miliardów razy, nie, tam w ciągu naszego życia. Kiedy mówił te słowa, pomyślałem sobie, że jeśli bije tyle miliardów razy, no, a przecież bije, czyli wiadomo, że tak jest, to pomyślmy, kiedyś był dzień w naszym życiu, że pierwszy raz ruszyło, pierwszy pik się zrobiło. Jeszcze u mamy. Kiedyś będzie dzień w naszym życiu, kiedy ostatni raz zrobi się pik i stanie. I kiedy sobie pomyślę, że nie muszę nawet wejść w cień śmierci, ale wejdę w życie do mojego Jezusa, którego kocham. Kocham Jezusa, chcę, żeby zmieniał moje życie. Kocham Jezusa, chcę, żeby wejść i radować się Nim każdego dnia. To jest cudowne i chcę trwać nadal w tym wołaniu, w tym przeżywaniu Bożego działania. Psalm 51, 12. Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste. słowa. Powiedziane w poważnym kontekście. To nie wyznanie liturgiczne, które zrobił król z powodu jakiejś uroczystości, żeby urzędnikom ulżyło. Kiedy czytam to przez cały tydzień, stwórz, o Boże, we mnie serce czyste, kiedy się w to wczuwam i wpatruję w to słowo, to zaczynam doceniać, że to nie jest tylko słowo, to krzyk przez płacz i łzy króla, którego przestało obchodzić, kim jest i w ogóle wszystko, ponieważ zobaczył, jak bardzo, jak daleko i głęboko się pogubił. To jest krzyk rozpaczy. Wiecie, jak łatwo powiedzieć mi, stwórz serce czyste we mnie. Jakże to łatwo powiedzieć tak o sobie po prostu. Nie ma bólu. Ale kiedy on to mówił, odnoszę wrażenie, że mówił z chęcią, może to taka pewna przenośnia literacka, ale z chęcią wyszarpania sobie tego starego serca, żeby móc mieć nowe. Ze łzami, Boże, co ja w ogóle jestem? On zrozumiał, jak zranił Boga. I to jest modlitwa człowieka, który zrozumiał, jak bardzo zranił Boga, jak bardzo zawiódł swoje powołanie, jak bardzo się zgubił, jak bardzo lekko sobie to wszystko wytłumaczył. I to właśnie kierowało rozpaczającym, płaczącym, wołającym o litość królem. W jego życiu stało się coś, o co się modlimy my, o co się wielu z nas modli na różnym poziomie, w różnym miejscach się znajdujemy, ale niektórzy z nas właśnie tą modlitwą modlą się, aby tak jak u Dawida, Bóg z zaniedbanego i nierealnego stał się mu znów najważniejszym w jednej chwili, żeby znów wróciło tamto. W poniedziałek, kiedy zaczynaliśmy tą serię, jakże inaczej brzmiał werset, z którego głosiłem. Pamiętacie go? Przypowieści 29. Któż może powiedzieć, oczyściłem swoje serce, jestem czysty od swego grzechu. I wiedzieliśmy, że ten werset jest tu właściwie tylko po to, żeby jeżeli oświeci człowieka, Bóg mógł powiedzieć nikt. Nikt nie może powiedzieć, oczyściłem swoje serce i do tego jeszcze mi się to udało. Człowiek z czystym sercem to człowiek, który spotkał Boga. I jakże to inaczej brzmiało. Kto może powiedzieć, oczyściłem i oto jestem całkiem gość do rzeczy. Jakże inaczej brzmią te słowa, które Dawid wypowiada przez łzy, które mogę głosić końcem tego tygodnia. Serce czyste stwórz we mnie. O Boże, a ducha prawego odnów we mnie. Nie odrzucaj mnie od oblicza swego i nie odbieraj mi swego Ducha Świętego. Dziećmi Bożymi są ci, których prowadzi Duch Święty. Jeżeli widzieliście kiedyś dziecko, jakim dramatem jest dla dziecka rozstać się z rodzicem. Król zaczyna krzyczeć, nie odrzucaj mnie od swojego oblicza, a nam jest często wszystko jedno. W ogóle nam nie przeszkadza, że można by było nawet być odrzuconym. Jest dla mnie potężne słowo, nie odrzucaj mnie. Nie odbieraj mi ducha. Chcę być tym, którego Ty prowadzisz. On modli się, Boże, ja nie mam tego, co trzeba, grozi mi utrata dostępu do tego, co najważniejsze. Wiecie, my żyjemy w pokoleniu, którego w ogóle nie obchodzi w większości kościołów, kiedy idzie liturgiczny porządek nabożeństwa, nikogo nie obchodzi, jakieś odrzucenie od oblicza, jakieś poważne zastanowienie się, kim naprawdę jestem. Dzisiaj mają... Wielu ma swoje teologie, w których piekło wygaszono, dobrze wygaszono. I zamknięto. A Bóg jest liberałem, który nie wyobraża sobie utraty z Nim relacji. A co za tym idzie, utraty czegokolwiek. Nie, On jest dobry. I żyją ludzie w tej obłudzie aż do momentu zderzenia ze ścianą, w której odkrywają, że jeśli chodzi o duchową rzeczywistość, są rodzajem Robinsona Crusoe, rozbitka na bezludnej wyspie, który myślał, że gdzieś jest. I dlatego tak cenię sobie, że mogliśmy w tym poście wejść w to słowo: stwórz serce czyste we mnie. Chcę, byś napełnił je miłością, która jest łagodna, dobrotliwa, wybaczająca, która się nie unosi, która nie szuka swego, która zupełnie zmieni tego kulca, co tam w środku fuczeć tylko i swoich praw szuka. To klucz. To czyste serce odkryliśmy w tym tygodniu. Właściwie moje słowo to rodzaj podsumowania, że nie jest produktem samodoskonalenia, jest darem, który przychodzi wtedy, kiedy człowiek przestaje udawać, że mógł sam siebie zbawić, polepszyć. My oczywiście takimi słowami nie nazwiemy, ale w taki sposób będziemy żyć. Moment przejścia, już nie diagnoza, już nie rozbieranie serca. Tu kończy się człowiek i zaczyna się Bóg, a wynik, diagnoza jest znana. Wiecie, reformacja, reformatorzy, kiedy grzmieli z kazalnic reformacji, wołając ludzi, aby się opamiętali, wrócili do słowa i oddali cześć Bogu. Jedną z rzeczy, których nauczali, to, że człowiek, że to nieprawda, że człowiek jest słaby. Oni mówili, że człowiek nie jest słaby. Człowiek jest całkowicie bezsilny i nawet tego nie widzi. Czyste serce. To sprawa, którą da się załatwić tylko w otwarciu na działanie Boga. Dlatego tak to podkreślamy, bo nikt nie może powiedzieć: zrobiłem to ja. Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste. Wiele razy przy innych wykładach nawiązywałem tu do tego niezwykłego hebrajskiego czasownika stwórz. Przy różnych okazjach i wykładach, niektórzy z was na pewno pamiętają, stwórz, o Boże, we mnie serce czyste. To stwórz to jest hebrajskie słowo bara. Jego jedynym desygnatem jest Bóg. Czyli tyczy się tylko Boga. Tego słowa nie można użyć wobec czegoś, co się robi, wobec czegoś, co się buduje, wobec czegoś, co się tworzy. To w języku hebrajskim jest zupełnie inne słowo. Hebrajskie bara odnosi się tylko do Boga i tylko względem Boga jest używane i oznacza stworzyć z niczego, a tylko Bóg tak może działać. Czy człowiek może coś z niczego zrobić? Nie, no może. Awanturę może z niczego zrobić. To jest może jedyne, co może. I teraz zobaczcie, jak religia to widzi. Czy kiedy znajdujemy się pod wpływem religijności, która mówi: będę dobry i wtedy. Jeśli trzeba takiego tworzenia, jakie określa słowo bara, czyli że może to zrobić tylko Bóg i może to zrobić tylko z niczego. Bóg nie zamierza zbierać śmieci po nas, ale robi to z niczego, tak jak stworzył światy i wszechświaty. To jeśli trzeba takiego tworzenia, usłyszcie mnie teraz, jakie określa słowo bara, bara oznacza nic z ciebie ani ze mnie. Nic z nas nie nadaje się do naprawy i do użytku przez Boga jako materiał. To jest najbardziej obraźliwe dla człowieka, który próbuje religijnym sposobem, religijnym wysiłkiem coś naprawić, bo Bóg mówi: nie, tutaj w Biblii jest bara, czyli ty nie możesz dać nic, nie możesz zrobić nic, nie masz takiej zdolności, nie masz takich słów. Tylko spotkanie ze mną może sprawić, że to słowo ruszy. Dawid nie mówi: Popraw mnie, o Boże. Ulepsz mnie, o Boże. Albo napraw mnie. On używa słowa bara. Wiemy, że jest to w sensie Batrzeby, jego grzechu. I on wie, że gdyby powiedział Bogu, polepsz mnie, Boże, obiecuję Ci, że żadnej Batrzeby, żadnych rzeczy tego typu więcej w moim życiu. To dokładnie tak samo by się to skończyło, jak kiedy my obiecujemy, że żadnej awantury w moim życiu, że żadnego obrażania, żadnego papierosa, żadnego alkoholu czy upijania się, żadnego tego, tamtego i śmego, a tak wielu z nas znów zasmuca Ducha Świętego, niosąc nienawiść wobec bliźniego, obrazę, wracając do grzechów, nałogów, zboczeń i różnych innych rzeczy, które zniewalają ludzi. Dlatego, że myśmy myśleli, że jak Mu powiemy, to będzie jak noworoczna obietnica, ale Bóg nie jest nowym rokiem, Bóg jest nowym życiem i tylko On może w nas dać nowe życie. Amen, Kościele? Tak bardzo chciałbym, żebyśmy to usłyszeli. Potrzebujemy tego wszyscy. Wiecie, to jest to samo słowo bara. Na początku Bóg, co? Bereshit. Bara Elohim. Na początku, bereshit, początek, nic nie było. Bara z niczego, nie wiadomo kiedy. Elohim powiedział słowo. I powstają światy i wszechświaty. Niezwykłe, cudowne. Nie ma materiału wyjściowego. To nie ma z czego ratować, że On to zrobi. Nie ma czego ulepszać. To nie było tak, że brudny od cementu i błota Adam stanął przed Bogiem i grupa ludzi mówi, słuchaj, Panie, próbowaliśmy stworzyć światy i wszechświaty i kosmos, ale nie wyszło. Wiesz, w ogóle żółw nam uciekł ze skorupy, a psy tyłem biegają. Popraw może. Nie, nic takiego nie było. Człowieka nie było. Syn Boży w swoim majestacie. Bereshit bara Elohim. I stały się światy i wszechświaty. Zaświeciły słońce odległych galaktyk i nasze. A na oświetlanych powierzchniach odbijały się ich promienie. Na ziemi z prochu powstała zakochana para, wpatrzona czystym sercem w Boga. I taki był początek. Stwórz serce czyste we mnie. Moje, Twoje, lepsze ja nie jest rozwiązaniem. Jakiś czas temu widziałem nawet. Byłem w Stanach Zjednoczonych. Przyszedłem do księgarni chrześcijańskiej. Z wielką, uśmiechniętą twarzą telewizyjnego kaznodziei. Sprzedawano w potężnym nakładzie. Drogą jak to na ziemniaków książkę. Better you. Lepszy ty. Możesz być lepszy. I on miał pomysł, jak być lepszy. Wolę tę najciemniejszą noc. Wolę tę noc ciemną, w której zobaczę, że potrzebuję światła. Ten moment, w którym przestaję wierzyć w siebie. W którym w końcu mogę sobie powiedzieć, kulec, jesteś tylko stworzeniem. Ale jesteś kochany. I ty jesteś kochany. Wiesz o tym, że jesteś kochany? Nie kochany dlatego, że zaczynam liść do ciebie, kochany. Ale dlatego, że Bóg umiłował ciebie i dał swojego Syna, który jedynie jest mocen. Oczyścić tak serce, że mocen jest, jak mówi Słowo Boże, stawić nas nieskalanych i czystych przed obliczem swojej chwały, jak mówi Juda. I ta ciemność zrozumienia tego, kim naprawdę jesteśmy, zapowiada najpiękniejszy poranek życia. Tu nie chodzi o jakiś emocjonalny kryzys, w którym trzeba z siebie zrobić lepszego ja, lecz o moment, w którym naprawdę widzimy, że nie zmienię się, nie uporządkuję się, nie oczyszczę się, jeśli Duch Święty nie zacznie działać w moim życiu. Ja ginę. Panie, ginę bez Ciebie. I świat spojrzy i powie, porażka. porażka. Pewnego dnia Bóg i człowiek zawołał: Eloi, Eloi, lama sabatani. I świat spojrzał i mówi: porażka. A to nie była porażka. To było zwycięstwo, do którego nas powołał. To było zwycięstwo, przez które zwyciężył wszystko. To jest ten próg. I kiedy tobie powiedzą porażka, bo chcesz być uzależniony od Boga, od prowadzenia Duchem Świętym, jemu też powiedzieli porażka, bo powiedział tak, Ojcze. Ale to właśnie z powodu Golgoty porażką nie jest. To jest próg nowego stworzenia, bo dopóki wierzymy, że jeszcze damy radę, tracimy czas. Dopóki ja myślę, że dam radę, jednak jak spróbuję lepiej, to po co mi Bóg, który stwarza z niczego to, co doskonałe. Czyste serce od Boga nie współpracuje z naszą siłą i możliwościami. Twórcze serce, czyste serce od Boga, serce dla Niego pełne współpracuje nie z naszymi siłą i możliwościami, tylko z naszą zgodą. Jedyne, co masz i co możesz dać, a to też tylko dlatego, że Bóg dał i pozwolił, to zgoda. A gdy dasz zgodę, to miłość. A i to dlatego, że Bóg dał. Gdy myślimy czasami, muszę współpracować z Bogiem, to ta prawda współpracowania z Nim jest głębsza. W niej Bóg nie potrzebuje naszej siły. Jeżeli chcesz, to się nie nazywa współpraca, tylko to się nazywa, a Bóg współdziała ku dobremu wszystkimi, którzy Boga miłują. Bez Niego możemy zrobić, co chcemy. Z tymi, którzy są powołani przez Niego, zawołani przez Niego. Ta prawda współpracy dlatego jest głębsza. Dajemy Mu zgodę. Obnaż mnie. Masz moją bezradność. Masz moją utratę kontroli. To jest branie krzyża. Panie, nie chcę być kimś, kogo łatwo obrazić i chodzi potem pogniewany. Nie chcę być kimś, kogo łatwo naciągnąć na rzeczy, które Tobie się nie podobają. I mógłbym tu wymieniać co jeszcze. Nie chcę być kimś, kto wraca do nałogów. Nie chcę być kimś, powiem to jednym zdaniem, kto wybiera Twoje łzy i swoje rozwiązanie. Chcę być kimś, kto wybiera Twoje rozwiązanie. A jeśli muszą przy tym być moje łzy, to ja wiem, że Ty każdą łezkę obetrzesz. Amen. Największą przeszkodą dla Boga nie jest nasz grzech, tylko nasza potrzeba, żeby jeszcze coś zrobić z tym starym. Ale kiedy się Mu poddajemy, to grzech nie jest problemem, ponieważ jak śpiewaliśmy dzisiaj, święta krew Jezusa, ona zmywa pewne grzechy. Tak tam był tekst, czy nie? Każdy grzech, dokładnie. Nie śpiewaliśmy, że krew Jezusa zmywa pewne grzechy, albo zmywa grzech, ale tam była gwiazdka i potem trzeba wyjaśnić. Zmywa każdy grzech. Jeśli tego nie przejdziemy, tego procesu, to będziemy się, wiecie, zmagać. Często wam mówiłem, że gdy przyglądamy się na przykład rozpadowi jakiejś społeczności, jako pastor zająłem się tym, chciałem wiedzieć, co sprawia, że są kościoły, które były i ich nie ma. Co sprawia, że są społeczności, które były i ich nie ma? Co sprawia, że w jakiejś społeczności zabrakło jedności i ludzie się rozeszli i to znikło? I nigdy, już to niedawno mówiłem, powtarzam się, nigdy nie doszedłem na koniec do tego, że to była muzyka, ubranie, tradycje i tam dziesiątki rzeczy, które można by wymyślić. One oczywiście były podane jako powód, ale patrząc głębiej, zawsze to była brak głębokiej przemiany serca i bojaźni Bożej. A powód się wtedy znajdzie. Wtedy serce człowieka jest jak Stalin. Dajcie mi człowieka, a paragraf się znajdzie. Zawsze sobie znajdziemy wtedy powód. I dlatego tak przemiana jest potrzebna. Bo inaczej w kogo wzrośniemy? Inaczej, wiecie, taka osoba, nie wiem, bierze członkostwo w kościele, chodzi do niego, nie wiem, idzie sobie do chrztu, uczy się chrześcijańskiego slangu, po jakimś czasie wyuczy wszystkie chwała Bogi i chwała Pany, A potem użeramy się z obrażalskim, niezadowolonym człowiekiem, który mówi, że Kościół i Bóg go zawiedli. A jedyne, co go zawiodło, to jego zepsute serce. Być może nie zachowaliśmy się jak trzeba, być może coś było nie tak, ale tak naprawdę mówię, ucz mnie iść za Tobą. Ucz mnie błogosławić moich nieprzyjaciół. Czy on tego nauczał, czy sobie to wymyśliłem? Ucz mnie zasypiać wolnym od jakiejkolwiek zemsty. Ucz mnie serca Twego. My żyjemy w przekonaniu, że serce jest mniej ważne niż rozum w naszych czasach. Wiecie, jaka jest wielka herezja. Ludzie ci mówią, nie wolno się kierować sercem, ale wołanie brzmi, serce czyste stwórz we mnie, bo to jest coś dużo głębiej. Bo to jest Boży duet. Gdybym to miał przenieść na język fizyczny, bo my oczywiście nie mówimy teraz o sercu tym kardiologicznym, to gdybym miał, żeby to lepiej zrozumieć, przenieść na sens fizyczny, to wyobraź sobie, że do ciebie podchodzi lekarz i mówi, proszę pana, operację musimy zrobić. Mogę usunąć jedną z dwóch rzeczy. Co pan wybiera, mózg czy serce? Co wybierasz? Już nie widać, żeby ktoś z was wybrał. Wtedy po co ci mózg? Wtedy umrzesz. Wiecie, o co mi chodzi? To jest duet życia. Po co mi serce, gdybym nie miał rozumu i nie mógł uczyć się mojego Pana, Jego słowa i nie mógł rozmyślać o Nim i nie mógł decydować. Po co rozum? Po co serce? To jest po prostu duet. Jakbym słuchał tych wszystkich czasami porad, wiesz, uważaj za bardzo. Oczywiście, że wiecie, wchodzimy czasami w skrajność i tu jest serce, tu jest rozum i jedni ludzie tylko tu i wiecie, u nich ciągle coś tam, tylko te takie rzeczy, wiecie, duchowe, inni tylko rozum, on nie... Jest pewna równowaga. Jeżeli w moim organizmie zdominuje mnie tylko mój rozum, a serce stanie, to nic z rozumu. A jeśli zdominuje tylko serce, a mózg stanie, to jestem jak martwy do opieki. To odnowa, która trwa równocześnie. Człowiek Bożego serca to jest człowiek według Bożego rozumu, według Bożej myśli. I wtedy wchodzi ta Boża obietnica od Ducha Świętego. Ludzie, ja to czytam już tydzień i nie mogę się przestać dziwić. Znacie to na pamięć i znów będziecie się dziwić. Mamy wersety, które, wiecie, gdybyś jakiś film obejrzał tyle razy, to już byś go nie chciał oglądać. A są wersety, które tyle razy czytasz i ciągle wzbudzają zadziwienie. Przeczytam wam taki i ciągle was będzie dziwił. Filipian 4, 6, 7. Zgadza się? Przecież przestańcie martwić się o cokolwiek. Ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem niech wasze prośby staną się znane Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzegł serc waszych serc i waszych myśli w Chrystusie Jezusie. Widzicie współdziałanie rozumu i serca tutaj? Boży człowiek, żyjący i myślący dla Pana. To jest ta prawda Filipian. Pokój przychodzi tam, gdzie kończy się nasza kontrola. Nasza kontrola skończy się w tym miejscu. Ja się tego uczę, nie wiem jak wam idzie, ale są takie dni, kiedy coś mnie tak dziobie, tak gniecie, niosę na plecach 150 ton i mówię sobie, kulec, przestań się martwić. Przecież Bóg powiedział, nie martwcie się, złóż to na Niego. Ale zauważyłem, że mówienie nic nie daje, w ogóle nie chcę posłuchać. Ale kiedy oddzielam się dla Pana w modlitwie, wtedy to się dzieje tak łatwo, że jestem zadziwiony. Bo to trzeba z Nim spotkania, a nie ze swoim rozumem. To nie jest porada psychologiczna. To jest zaproszenie do oddania kontroli nad tym, czego sami nie jesteśmy w stanie utrzymać. I tyle. Bo lęk mówi do ciebie, słuchaj, musisz to ogarnąć. Chcesz, żeby człowiek ogarnął swój świat. Albo lęk mówi, musisz to naprawić. Łatwiej by było autobus z pasażerami połknąć, niż ogarnąć coś takiego. nie da się naprawiać pewnych rzeczy. A Bóg mówi, przynieś to bez rozwiązania. Przynieś to do mnie. A my od razu zakładamy, że jak powiemy przynieś to do mnie, to zniknie. Bóg nam nie obiecuje, że zniknie. Przynieś to do mnie. Nie wiem, czy to zniknie. Jeśli na przykład rozpaczasz nad złym sąsiadem, wojną w jakimś kraju, klęską, Bóg mówi, przynieś to do mnie. Ja nie wiem, czy to zniknie. Tego ci nie powiedziałem. Mogę to zrobić i być może to zrobię. Moja obietnica na dziś dla ciebie jest taka, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie cię strzec. To masz. I tego poszukuj. Bo to nowe serce nie jest lepszą wersją starego. Jest czymś, czego nie rozpoznajemy. Jest czymś całkowicie nowym, co potrafi to przyjąć. I tym bardziej właśnie uczę się, że moje serce musi się uczyć tego przyjmować, bo chcę się uczyć, że moje myśli, moje serce mają polegać na Nim. I proszę Mu, daj mi taką naturę. Chcę, żeby to było we mnie naturalne. Nie, żeby to było we mnie teologiczne, że znam definicję, ale żeby było tak naturalne, jak mrugnięcie okien, kiedy ktoś machnie ci przed Nim. Po prostu, Panie, według Twojego rozumu chcę żyć. I kiedy jest nowe serce, to nawet nasze reakcje nas dziwią. Reakcje, że nie zareagowałeś tak, jak zawsze byś zareagował. Że nie powiedziałeś tego, co zawsze powiedziałeś. Co zawsze powiedziałbyś, przepraszam. Jest szokiem dla świata. Kiedy człowiek, który słynął z tego, że nigdy by tego nie zrobił, podchodzi do kogoś, podaje mu rękę, mówi przepraszam, a nigdy przepraszam nie mówił. Zaczyna wytaczać wojnę swoim kłamstwom, a tylko z tego był znany. Zaczyna żyć nowym życiem. Nie dlatego, że się postarał, ale tak Bóg umiłował świat, że dał Syna. I ten cud spotkania z tym Synem, to jest nowe życie. Wykorzystaj ten tydzień, te dni, co są i jeszcze zostały. Wracaj, gdziekolwiek się pogubiłeś. Nie dlatego wracaj, żeby nam się obecność zgadzała, bo jej nikt nie sprawdza. Wracaj dlatego, że cel Twojego życia to służyć Jemu, chwalić Go, uwielbiać i mówić o tym, że Go kochasz. I kiedy Bóg daje takie serce, ono nie działa jak stare. Nie reaguje tak samo, nie ciągnie w te same miejsca, nie walczy w ten sam sposób. To nie jest nasze ulepszone życie. To jest życie, które nie pochodzi z nas. Jedną z największych doktryn zbawienia, jedną z największych prawd o zbawieniu jest to, że do nieba pójdzie tylko to, co przyszło z nieba i nic innego. Musimy mieć nowe życie, które przyszło z nieba w nas, aby do nieba mogło pójść. Słyszycie mnie, przyjaciele? To jest ta prawda o zbawieniu. Nie ma drogi do czystego serca przez wysiłek, poprawę czy dyscyplinę. Jeśli tak uważasz, to uprawiasz inną religię, to nie ta. To za niedługo zaczniesz myśleć o nirwanie. To nie ta religia. Musi we mnie żyć to, co przyszło z góry, żebym pewnego dnia, gdy zabrzmi głos trąby na głos Archanioła i najpierw powstaną ci, co zasnęli w Chrystusie, a potem my będziemy pochwyceni i tak już zawsze z Panem będziemy, to zostanie zabrane tylko to, co przyszło z góry. We mnie musi być to, co przyszło z góry. I widzę tylko jedną drogę, jedną prawdę, jedno życie. Stwórz we mnie serce czyste. I to słowo oznacza, Boże, zrób coś, czego ja nie mogę ani zacząć, ani dokończyć. Bo to Ty jesteś sprawcą i dokończycielem. Amen. Boże, jeśli Ty tego nie stworzysz, to dzisiaj Ci chcę wyznać w modlitwie. Nie będę tego miał. Ale dziękuję Ci, że Twoje słowo objawia mi, że Ty chcesz, żebym to miał. Że Ty chcesz, żebym miał siłę. Że Ty chcesz, pragniesz mi to dać i włożyć we mnie. Przemieniaj nas, Panie. Zgadzam się przestać udawać, że potrafię. Jest moment, kiedy kończy się religia. Bo na nowe życie nie ma liturgii. Nie ma na to czegoś, co można się nauczyć, bo to jest coś, czym się jest. Zaczyna się nowe stworzenie. Oczywiście można się wielu rzeczy w Kościele nauczyć. I w tym pozytywnym sensie religia nie ma, nie jest niczym złym. Wiecie, co mam na myśli, używając tego słowa? Ludzie wczesnego Kościoła powiadali, że człowiek nie dochodzi do czystego serca. To czyste serce przychodzi do człowieka, który przestał polegać na sobie, przychodzi w obecności wizyty Bożej przez Jezusa. I to czyni Ewangelia, i to brzmi przez wieki. Marcin Luther wołał i głosił skazalniczy, że wola nasza jest zniewolona, nie tylko słaba. I głosił do swoich parafian, nie jesteśmy ludźmi słabej woli. My jesteśmy ludźmi woli, która została zniewolona. I w swoim dziele o niewolnej woli uderza bez kompromisu i mówi, wola ludzka jest jak zwierzę juczne. Jeśli dosiada jej Bóg, idzie tam, gdzie chce Bóg. Jeśli szatan, tam idzie, gdzie chce szatan. Potrzebuje nowego życia. Potrzebuje króla i pana. I to rozwala to współczesne myślenie, że jestem neutralny, zobaczę. Nigdy nie jesteś w połowie wolny, neutralny. Twoje serce zawsze jest. Komuś musi służyć. I to jest dokładnie Psalm 51. Nie poprawiam siebie. Wołam Boże, że jest potrzebny nowy ja we mnie, nowe serce. Janowi Kalwinowi przypisuje się takie zdanie, które myślę powinno częściej padać w kościołach naszych dni. Powiedzcie, że to nie jest prawda. Podobno to powiedział Kalwin, ale podobnież gdzieś to też usłyszał, nie wiem. Ale powiedzcie, że nie jest prawdą takie zdanie. Serce człowieka jest nieustanną fabryką bożków. Zawsze mamy jakiegoś bożka. Poznajemy go po tym, bo się staje ważniejszy niż nasz Zbawiciel. To znaczy zawsze coś stawiamy na pierwszym miejscu. Zawsze coś czcimy i zawsze coś jest naszym skarbem, o którym była mowa wczoraj. Gdzie jest twój skarb, tam będzie twoje serce. Największym skarbem, jaki w życiu mam, jest Jezus, mój Jezus. Mówi jedna z moich ulubionych pieśni. Czcić chcę tylko Jezusa. Cześć oznacza pierwszeństwo. Oznacza ważniejszość, oznacza wyższy majestat, oznacza podwyższenie tronu przed wszystkim innym. I dlatego uporządkowanie serca nie polega na poprawie wyborów, tylko na Bożej interwencji Boga w samą zdolność tego, czego pragniemy. I cytowany już przeze mnie Luter wskazywał na problem nieprzemienionego serca i mówił do ludzi, którzy się na niego gniewali, i uważali, że jest bardzo surowy, kiedy krzyczał, nie chcesz Boga. Nawet nie myślisz, że chcesz Boga. I w kazaniu, które tworzyło mu wrogów, którzy się na niego gniewali i mówili, że głosi bez miłości, że jest za surowy, jeszcze mocniej podnosił swoją rękę i dodawał, grzeszny człowiek z natury nie szuka Boga, szuka siebie. A jak się da Boga użyć, to go użyję. To już mój dodatek. Tak mi przyszło do głowy. Widziałem to. Byłem w tym. Bo nawet nasze szukanie Boga może być formą. Bo tak naprawdę bez tej szczerości, czystości nowego serca powiemy, bracie, ja szukam Boga. Ale gdy wystawisz się, powiesz, Panie, pokaż mi mnie takim, jakim jesteś, jakim jestem, w te 5 dni postu, pokaż mi prawdę o mnie, to może się okazać, że ja nie Boga szukam. Że Luter miał rację, że nie szukam Boga, tylko szukam pokoju. A to jest dar, który Bóg może dać, ale nie Bóg. Że szukam miłości. Bóg jest miłością, ale miłość nie jest Bogiem. Że szukam sensu. Szukam ulgi, szukam rozwiązania problemów, ale wcale nie szukam Boga. I okaże się, że Luter miał rację. Nie szukacie Boga. Głosił do przerażonych mieszczan, którzy trzymali się ławek, bo się bali, że do piekła pospadają. Szukacie siebie. Ja mówię to do siebie. Mój palec nie jest wyciągnięty do was. Mój palec jest wyciągnięty do Jezusa. Zmiłuj się nade mną. Do siebie. Chcę to przetworzyć, chcę być Jego. To uderza w sam środek. Problem nie jest w tym, że nie czynimy dobra. Problem w tym, że serce nie chce Boga jako Boga. Wielu ludzi na świecie chce dobra, ale nie chce Boga. Wielu ludzi chce miłości, ale nie chce Boga. Wielu ludzi chce pokoju, ale nie chce Boga. Że chce czegoś, ale nie Boga. I tu odkrywamy tą prawdę o umieraniu ego, w którą jakby wierzymy, ale nam umyka. Bóg nie pracuje nad tobą na zasadzie remontu zardzewiałego grata. Bóg wymienia centrum mojego życia na to, co jest Jego, to coś jest bara. Nie było. I nie było możliwości, żeby był. Ktoś taki jak ja, grzesznik, wychowany na osiedlu obok, tutaj, w hotelu robotniczym, zaczynający dzień papierosem i kończący piwskiem, żyjący z dnia na dzień, ubóstwiający swój wielki motocykl, do którego mogłem się modlić, żyjący swoim egoistycznym, obrażalskim życiem. Nie było możliwości, żebym albo chciał, albo mógł nawet nad sobą popracować. Ale pewnego dnia łaska Boża przyszła do mojego życia. I nie tylko ja tego doświadczyłem. Jeżeli czytacie biuletyn, który poszczamy w czasie postu, za co chcę Klaudii podziękować, gdziekolwiek jest, poczytajcie sobie w następnym biuletynie świadectwo Tomka. To samo słowo mówi. Przyszła łaska. Poczytajcie, co tam piszemy. Zrobiliśmy biuletyn, żeby nas prowadził jako wspólnotę w pewnym czytaniu. Kiedy zaczynaliśmy, ja mówię, no może z 50 osób będzie czytać, ale nie wiadomo, czy będą czytać. Przerosło nasze oczekiwania, co się stało. Musieliśmy stworzyć system, który to rozsyłał w czasie postu, bo okazało się, że wielu ludzi w Polsce odpowiedziało, że są z nami w poście, w modlitwie. W tej modlitwie, jeśli się modlimy o czyste serce, modlimy się o hebrajskie bara. Tylko Ty, tylko z Ciebie, tylko w sile Twojej. Tylko z Ciebie jako jedynego źródła. Ty jesteś źródłem mocy, mówiła stara pieśń. Ty jesteś źródłem wszystkiego dla mnie. Ty jesteś źródłem siły i radości mej, mówiła ta pieśń. Kończąc, naprawdę kończąc, nie kłamię. To był sygnał dla zespołu. Podsumowanie. Nie mam czystego serca. Nie mam właściwych pragnień. Nie mam siły do zmiany. I nawet moje chcę Boga może nie być prawdziwe. Co za beznadzieja w tych kilku punktach. Ale jest nadzieja, światło i dobro w prawdzie, o której tu głosimy od 5 dni. Stwórz serce czyste we mnie, Boże mój. To nie jest jakaś słodka, piękna modlitwa. To jedyna realna droga, jedyna alternatywa dla śmierci. Musi przyjść z góry to, co pójdzie do góry. Ludzie, ja czuję, że powąchałem Psalm 51. Tak naprawdę do teraz powinniśmy zagrać jedną pieśń. Ja czuję, że teraz to dopiero bym wiedział, co powiedzieć wam o 51. psalmie. Gdzie bycie kaznodzieją, to jest dziwne. Jedno skończysz kazanie, 5 ci przychodzi do głowy, nie wiesz, które wybrać. Dziękuję Bogu za was. Chciałbym, żebyśmy się o siebie mogli pomodlić w takiej pokorze. W takim otoczeniu siebie modlitwą, zachętą. Chodźcie tu do przodu. Pomodlimy się wszyscy razem. Pomodlimy się o siebie, o przemianę naszego zboru, naszych serc, siebie wzajemnie. O to, aby Duch Święty został na nas wylany. Pomodlimy się o tych, którzy nie mają siły.
Pomodlimy się o tych, którzy nas oglądają i są teraz z nami gdzieś daleko w szpitalu. Wiem, że oglądają nas w szpitalu, w domu pomocy społecznej, w Stanach Zjednoczonych, w Szwecji. Nie ma znaczenia, gdzie jesteś, Duch Święty jest tutaj. Spędźmy czas na modlitwie, którą chciałbym przeczytać i która wierzę, że tak wiele może zmienić. Jeżeli chcecie, pomódlcie się dzisiaj w taki sposób, że dajcie mi przywilej prowadzić was w Słowie, a wy w swoim sercu módlcie się ze mną Słowem, którym ja się będę modlił, bo Słowo, którym się będę modlił, nie będzie pochodzić ode mnie, ale pochodzi od Ducha Świętego. Zmiłuj się nade mną, Boże. Według łaski swojej, według wielkiej litości swojej, zgładź występki moje. Obmyj mnie zupełnie z winy mojej i oczyść mnie z grzechu mego. Ja bowiem znam występki moje i grzech mój zawsze jest przede mną. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem to, co złe w oczach Twoich, abyś okazał się sprawiedliwy w wyroku swoim, czysty w sądzie swoim. Oto urodziłem się w przewinieniu. W grzechu poczęła mnie matka moja. A Ty miłujesz prawdę chowaną na dnie duszy i objawiasz mi mądrość ukrytą. Pokrop mnie hizopem, a będę oczyszczony. Obmyj mnie, a ponad śnieg bielszy się stanę. Daj, bym usłyszał radość i wesele. Niech się rozradują kości, które skruszyłeś. Zakryj oblicze swoje przed grzechami moimi i zgładź wszystkie moje winy. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. Nie odrzucaj mnie od oblicza swego. Nie odbieraj mi Twojego Ducha Świętego. Przywróć mi radość z wybawienia Twego i wesprzy mnie duchem ochoczym. I cała społeczność powie Amen. Uwielbimy naszego Pana teraz.